Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Skala skomplikowania wynosiła 3 razy 10 do potęgi 114. Przed takim zadaniem jesienią 1932 roku stanęli polscy matematycy, żeby to równanie rozwiązać.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania jednego z największych sukcesów polskich matematyków, który wpłynął na losy świata. Chodzi o rozszyfrowanie Enigmy. Niemieccy żołnierze przejęli to urządzenie od handlowców, mówi Łukasz Gurfinkiel z działu edukacji Muzeum II Wojny Światowej.
Niemcy jako Niemcy, nie w wojsku, to używali Enigmy od końca I wojny światowej w firmach handlowych jako maszyna, która po prostu służyła do szyfrowania wiadomości przesyłanych między firmami. Przedsiębiorstwami ówcześnie możemy powiedzieć. Natomiast do wojska, do pierwszych rodzajów wojsk, których Niemcy użyli Enigmy, to była marynarka wojenna niemiecka Kriegsmarine od 1926 roku. I później sukcesywnie wprowadzali do pozostałych rodzajów wojsk.
Jak wiemy, w historii wywiadu szyfrowanie jest, powiedzmy, że od zawsze.
Dr Marcin Kłodziński z działu naukowego.
W 1928 roku, a dokładnie latem 1928 roku, Niemcy postanowili je zrewolucjonizować. Wprowadzili wojskową wersję dotychczas handlowego urządzenia, które nazwali Enigma. Urządzenie to pozwalało na szyfrowanie mechaniczne. Dla wywiadów państw europejskich, wszystkich państw ościennych było to zaskoczenie, bo nagle właściwie z dnia na dzień nie mogli odczytać informacji szyfrów niemieckich. To też oczywiście wprowadziło zamieszanie w polskim wywiadzie. Obawiano się zagrożenia ze strony Reichswehry, więc postanowiono jak najszybciej znaleźć rozwiązanie i zorganizowano w całym kraju różne kursy dla kryptologów. Jeden z takich kursów, który odbywał się od stycznia do marca 1929 roku w Poznaniu, okazał się strzałem w dziesiątkę ze względu na jego uczestników. Jednym z wybijających się był Marian Rejewski, który w tym samym roku ukończył matematykę na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Marian Rejewski skończył kurs, ale kiedy w tym samym roku powstała poznańska ekspozytura oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, czyli wywiadu wojskowego, Marian Rejewski nie był jej pracownikiem, bo był wówczas w Getyndze na studiach podyplomowych. Na szczęście dla Polski, dla całego świata, Marian Rejewski po roku wrócił i został zatrudniony w ekspozyturze, między innymi wraz z dwoma innymi wybijającymi się matematykami, Henrykiem Zygalskim, Jerzym Różyckim, rozpoczęli wspólnie pracę. Jeszcze nie nad Enigmą, ale nad szyframi niemieckimi.
Przede wszystkim założenie Enigmy było takie, żeby po prostu zrobić maszynę, których szyfrów złamać się nie da. A drugim założeniem było to, żeby taktyka wojenna, którą przyjęli Niemcy w II wojnie światowej, Enigma miała służyć tej taktyce i umożliwiać jej działanie. A to była taktyka po prostu Blitzkriegu, czyli szybkiej wojny, połączenia rodzajów wojsk, tutaj chodziło generalnie o pancerne rodzaje wojsk i lotnictwo, żeby atak tych dwóch rodzajów wojsk był jednoczesny, synchronizowany.
Na rozszyfrowanie Enigmy miały szczęśliwie, jak miało się szczęśliwie okazać, zmiany strukturalne w polskim wywiadzie. W 1932 roku rozformowano ekspozyturę poznańską oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego i trzech matematyków, kryptologów, o których już mówiłem, Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, przeniesiono do Warszawy. Trójkę rozdzielono. Już we wrześniu 1932 roku Marian Rejewski otrzymał zadanie rozszyfrowania Enigmy. Na początku pracował sam. Przełomem była jesień tego samego roku, kiedy otrzymał on przekazane przez wywiad francuski tabele z kluczami do Enigmy. Może nam się wydawać, że to już jest prosta droga, ale złożoność tej machiny była taka, że to tylko ułatwiało, ale nie rozwiązywało sytuacji. I Marian Rejewski najprawdopodobniej w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem 1932 roku na kartce papieru rozszyfrował wewnętrzny system działania Enigmy i zaczął pierwsze sposoby rozszyfrowania depesz, o czym powiadomił swojego przełożonego bezpośredniego kapitana Maksymiliana Ciężkiego. Ten zaskoczony tak szybkim, mówimy tu o kilku miesiącach, ale też musimy podkreślić wstępnym rozwiązaniem problemu, wtajemniczył dwóch pozostałych matematyków i od stycznia razem tworzyli już, od stycznia 1933 roku tworzyli razem już komórkę E od nazwy, od Enigmy.
1933 rok to jeszcze mamy 6 lat do wybuchu II wojny światowej, a tak naprawdę udało się do końca rozszyfrować enigmę w czasie II wojny światowej.
Pozostałe lata do wybuchu tego strasznego konfliktu, kataklizmu II wojny światowej, polscy matematycy, polski wywiad poświęci na udoskonaleniu odczytywania niemieckich depesz. Powstały różne rozwiązania, jak na przykład płachta Zegarskiego, bomba kryptologiczna, czy tak zwany zegar Różyckiego, dzięki którym już około 1938 roku Polacy byli w stanie odczytywać 75% otrzymywanych depesz. Oczywiście polski wywiad starał się wspierać działania biura szyfrów, w których pracowali. Szły dosyć spore nakłady finansowe. Musimy powiedzieć, że na przykład Marian Rejewski zarabiał tyle, co pułkownik Wojska Polskiego. Niestety pieniędzy zawsze brakowało. Dlatego kiedy Niemcy w 1938 roku zmienili metodę szyfrowania, Polacy bardzo długo musieli pracować z powrotem nad odczytywaniem depesz niemieckich.
Czy Niemcy się zorientowali, że Polacy odczytują te depesze?
Na szczęście nie. Zmiany w sposobie szyfrowania były zwyczajowe w działaniu wywiadu. Każdy wywiad zmienia co jakiś czas klucze, po prostu dla własnego bezpieczeństwa. Niemcy najprawdopodobniej podejrzewali, ale do końca II wojny światowej nie byli pewni, czy ktoś złamał kod Enigmy.
Enigma budową przypomina po prostu maszynę do pisania. Taką tradycyjną, starą maszynę do pisania, jaka była używana jeszcze powszechnie na początku lat 90. w Polsce, zanim weszły powszechnie do użytku komputery. To, co ją odróżnia od zwykłej maszyny do pisania, to, co Niemcy umieścili w środku tej maszyny. Umieścili urządzenia, które miały służyć i służyły do szyfrowania. Była to maszyna elektromechaniczna, podziałała na zasadzie impulsu elektrycznego, który przechodził właśnie przez urządzenia. To były przede wszystkim łącznica, walec wejściowy, wirniki i reflektor. I impuls taki przechodził przez te urządzenia wszystkie w jedną stronę, potem znowu tę samą drogę powtarzał. I za każdym razem ten impuls, każde to urządzenie zmieniało literę. Impuls był literą i ta litera była zmieniana za każdym razem w każdym z tych urządzeń. Co dało skomplikowanie, tak to nazwijmy, z matematycznego punktu widzenia. Skala skomplikowania wynosiła 3 razy 10 do potęgi 114. Przed takim zadaniem jesienią 1932 roku stanęli polscy matematycy, żeby to równanie rozwiązać. To było tak trudne zadanie, że Brytyjczycy przed tym 32 rokiem stwierdzili, że jest niemożliwe, żeby złamać kody Enigmy i dużej części zarzucili pracę nad złamaniem kodów Enigmy. Francuzi działali nad tym, natomiast przyjęli taktykę wydobywania informacji tradycyjnymi metodami, czyli przez szpiegów, zdobywanie kluczy, informacji, jak to działa. Natomiast Polacy jako jedyni przyjęli taktykę ataku na Enigmę, czyli po prostu ataku rozumiemy tutaj w takim rozumieniu, że po prostu usiedli i zaczęli myśleć, jak można złamać, jak ta maszyna działa, jak można złamać jej kody.
Wybuch II wojny światowej i nagle okazuje się, że ta enigma, rozszyfrowanie enigmy staje się kluczowe po to, żeby dowiedzieć się, jakie plany mają Niemcy. Co w tym momencie się dzieje, kiedy Polska jest zajęta przez Niemców i przez Związek Radziecki?
Historia zaczyna się jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy Polacy, już spodziewający się wybuchu wojny, powiadamiają swoich sojuszników Wielką Brytanię i Francję. I dzięki zgodzie władz wojskowych przekazują im nasze ustalenia dotyczące Enigmy. Obie strony są w szoku. Anglicy udają, że nic nie wiedzą, Francuzi się obrażają, bo wspierali Polaków, a Polacy to przed nimi trzymali w tajemnicy. Ale przyjmują prezent w postaci kluczy, rozwiązań, a także dwóch gotowych prototypów polskich wariacji na temat Enigmy, które Polacy wykonali, by na nich pracować.
To był lipiec 1939 roku. Wybuch wojny sprawia, że polscy matematycy, polscy kryptolodzy ewakuują się do Francji i tam rozgrywa się walka wywiadów brytyjskiego i francuskiego i tutaj też polskie wojsko, polski sztab miał w tym też znaczenie. Co się stanie z polskimi kryptologami? Ostatecznie trafiają pod skrzydła francuskiego wywiadu i pracują we Francji już nie nad Enigmą, ale nad innymi szyframi na terenie Francji do 1940 roku, a później dalej są ewakuowani do części Francji nieokupowanej przez Niemców. Następnie się ewakuują już z Francji przez Afrykę do Wielkiej Brytanii, ale dociera ich tylko dwóch, ponieważ Jerzy Różycki ginie w katastrofie morskiej, po prostu tonie na statku.
Dlaczego do takiej świadomości powszechnej przeszła opinia, że to Brytyjczycy rozszyfrowali Enigmę? I ta myśl jest podtrzymywana m.in. na przykład poprzez filmy opowiadające o brytyjskim wkładzie w rozszyfrowanie Enigmy.
Musimy pamiętać, że tak naprawdę nawet nazwa Enigma nie funkcjonowała lat 70. poprzedniego wieku. Tak działają wywiady, że nawet jeżeli mają sukcesy, to starają się jak najdłużej utrzymać to w tajemnicy, bo możliwe, że te rozwiązania będzie można użyć później. To jest też specyfika ludzi wywiadu. Marian Rejewski dopiero w latach 60. napisał swoje wspomnienia, które zostały złożone najpierw w Wojskowym Instytucie Historycznym i przez lata się z nimi nic nie działo. Do odkrycia historii polskich kryptologów tak naprawdę przyczynił się przed jeszcze wojną kapitan, a potem generał Gustav Bertrand, który wspierał polskich kryptologów. I on w swoich wspomnieniach właśnie napisał o ich wkładzie, co skłoniło Mariana Rejewskiego do opublikowania swoich wspomnień. A jeżeli chodzi o Anglików, to nie jest tak, że i zasługi jednych wykluczały drugich. Alan Turing, o którym myślimy zwykle, jak chodzi o brytyjski wkład w odszyfrowanie niemieckich depesz, był na pewno postacią wyjątkową, genialnym matematykiem, twórcą rozwiązań, które do dzisiaj nam służą, jak obsługujemy komputery nasze. Tylko musimy pamiętać, że on działał na rozwiązaniach, które otrzymał od Mariana Rejewskiego. Do dzisiaj historycy spierają się, czy panowie się spotkali, ale są dowody na to, że jeszcze w 1945, kiedy Alan Turing pisał swoje sprawozdanie z działań wojennych, tam są duże cytaty z opracowania, które przygotował dla Brytyjczyków Marian Rejewski jeszcze w 1939 roku. I to będzie taki spór, kto jest ważniejszy, ten, który złamał Enigmę, czyli Polacy, którzy dali rozwiązania, czy ci, którzy ulepszyli Enigmę, deszyfrację Enigmy, czyli Brytyjczycy. Czyli na niekorzyść Polaków, niekorzyść, bo Brytyjczycy tak zdecydowali, że w czasie wojny od 1943 roku, kiedy Marian Rejewski i Henryk Zygalski są przeniesieni do Wielkiej Brytanii, zostają odsunięci od wszelkich prac nad Enigmą, gdyż Brytyjczycy twierdzą, że prace poszły już tak do przodu, a poza tym Polska jest słabym sojusznikiem, więc czemu ich wtajemniczać?
Dopowiem odnośnie pani pytania, że dlaczego do dzisiaj jeszcze jest taka powszechna, no może nie w Polsce już, ale w Europie czy na świecie powszechna wiedza, że to Brytyjczycy złamali kody Enigmy. Ja często też mówię to na zajęciach, że to wynika stąd, że to była jedna z największych tajemnic II wojny światowej, że Brytyjczycy sprawę łamania szyfrów Enigmy określili kryptonimem Ultra, czyli najbardziej tajnych wiadomości czasów II wojny światowej. Tak zostało do końca wojny. I po wojnie, to jest ciekawostka, z tych maszyn Enigmy korzystały inne sojusznicze kraje Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, przesyłając swoje dyplomatyczne wiadomości. I Brytyjczycy, nie informując nikogo o tym, że oni łamią te kody, podsłuchiwali tym razem nawet swoich sojuszników. Znaczy łamali po prostu kody wiadomości swoich sojuszników. A tak jak kolega powiedział, dopiero od 1973 roku, czyli od roku, kiedy generał Bertrand opublikował swoją książkę, w której właśnie napisał o znaczeniu polskich matematyków przy łamaniu kodów Enigmy i czasów II wojny światowej. Wtedy dopiero brytyjski wywiad nabrał trochę wody w usta, ale cały czas się nie przyznawał i pozostawał na stanowisku, że to jest zasługa Brytyjczyków. Natomiast powoli zaczął doceniać pracę polskich matematyków i przyznawać, że oni też mieli w tym jakiś wkład. Ale to mówimy dopiero od 1973 roku, czyli praktycznie prawie 30 lat po zakończeniu II wojny światowej. Czyli wiedza o tym, że Enigma była łamana, była po prostu taką tajemnicą jeszcze przez wiele, wiele lat po wojnie, a od 1973 roku to Brytyjczycy budowali narrację, kto tę Enigmę de facto złamał, a nie Polacy. Używam takiego porównania, że Polacy wynaleźli silnik, skonstruowali silnik, a Brytyjczycy dobudowali do tego wszystko pozostałe, zrobili z tego na przykład Bentleya, ale bez silnika by nie pojechał.
W ramach budowania narracji o polskim wkładzie, o tym, że to my jako pierwsi pokonaliśmy niemiecki system szyfrowania maszynowego, są również uzupełnienia w wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej, gdzie zwiedzający mogą zapoznać się na przykład z sylwetką Mariana Rejewskiego, a także zobaczyć na własne oczy tą straszną machinę, której wszyscy się bali przez tyle lat II Wojny Światowej.
Gdy po I wojnie światowej na jaw wyszła informacja, że kryptoanalitycy Ententy łamali niemieckie szyfry, niemieccy wojskowi zaczęli poszukiwać sposobów lepszego zabezpieczenia korespondencji radiowej. Rozwiązaniem okazała się Enigma, elektromechaniczne urządzenie szyfrujące.
Jesteśmy na wystawie stałej w Muzeum II Wojny Światowej. Ze mną Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów.
Jesteśmy w pomieszczeniu dotyczącym rozszyfrowywania tajemnic III Rzeszy i niemieckich władz wojskowych w sali poświęconej maszynie szyfrującej Enigma.
Możemy ją tu zobaczyć.
Tak, mamy egzemplarz Enigmy, który otrzymaliśmy w darze z Norwegii, z Muzeum Oporu. Jest to maszyna szyfrująca dość rozbudowanej wersji, która już ma 4 wirniki służące do kodowania przesyłanych wiadomości. Maszyna szyfrująca, akurat ten model, była używana przez niemiecką Kriegsmarine. Pod koniec wojny została nieskutecznie uszkodzona najprawdopodobniej przez niemieckiego operatora akurat tego egzemplarza. Została poddana pracom konserwatorskim i możemy ją w stanie, można powiedzieć, prawie idealnym, zobaczyć na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Obok jest projekcja filmu poświęcona m.in. Marianowi Rejewskiemu, który odkrył, rozszyfrował ten kod Enigmy. Ale coś, co mnie zawsze tutaj zachwyca w tej sali, to to, że możemy zobaczyć, jak wyglądało szyfrowanie, bo na ścianach jest taka jakby instalacja pokazująca ten proces.
Instalacja widoczna na ścianach pokazuje to, co odkryli polscy badacze przed wojną, którzy dali podstawy do rozszyfrowania Enigmy. Pokazali, że niemożliwe do rozszyfrowania wzory, systemy liter, które nie mają żadnego sensu, da się odczytać i przekształcić w konkretne zdania, wyrazy i rozkazy dla konkretnych oddziałów niemieckim i dzięki temu poznać niemieckie tajemnice.
Przy użyciu Enigmy ukrywano pod kryptonimem Ultra, oznaczającego informacje ultratajne.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.